Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Ojciec Święty Franciszek zakończył oficjalną wizytę w Strasburgu. Papież w ciągu kilku godzin odwiedził Parlament Europejski i Radę Europy. W przemówieniu do eurodeputowanych Franciszek nawiązał do wizyty Jana Pawła II, jaką złożył w Parlamencie Europejskim ponad ćwierć wieku temu. Powiedział, że dziś nie ma już przeciwstawnych bloków, które wówczas dzieliły kontynent na dwie części. Oprócz rozszerzonej Unii Europejskiej jest bardziej złożony i mocno zmieniający się świat, bardziej wzajemnie powiązany i globalny. Ojciec Święty skierował do obywateli Europy orędzie nadziei i zachęty.
Orędzie nadziei, którego podstawą jest ufność, że trudności mogą stać się silnymi katalizatorami jedności, by przezwyciężyć wszelkie obawy, jakie Europa przeżywa razem z całym światem. Nadzieję w Panu, który przekształca zło w dobro, a śmierć w życie.
Zachęty, by powrócić do stanowczego przekonania ojców, założycieli Unii Europejskiej, którzy pragnęli w przyszłości opierającej się na zdolności do wspólnego działania na rzecz przezwyciężania podziałów i krzewienia pokoju i jedności wśród wszystkich narodów kontynentu.
Papież mówił, że dziś na starym kontynencie mamy do czynienia z poważnym kryzysem szacunku dla człowieka. Zwrócił on uwagę, że godność to słowo klucz, które charakteryzowało odbudowę po II wojnie światowej.
Jaka bowiem godność istnieje rzeczywiście, kiedy nie ma możliwości swobodnego wyrażania swej myśli czy wyznawania bez przymusu swej wiary religijnej? Jaka godność jest możliwa bez jasnych ram prawnych, ograniczających panowanie siły i sprawiających wyższość prawa nad tyranią władzy? Jaką godność może w ogóle posiadać mężczyzna lub kobieta, którzy stali się przedmiotem wszelkiej dyskryminacji? Jaką godność może mieć kiedykolwiek osoba, która nie ma pożywienia czy minimum niezbędnego do życia, czy co gorsza pracy, która namaszcza ją godnością?
Ojciec Święty zwrócił także uwagę na prześladowanie mniejszości religijnych w różnych częściach świata, zwłaszcza chrześcijan. Podkreślił, że przy milczeniu wielu są zabijani, ścinani, ukrzyżowani i paleni żywcem. Papież wygłosił też przemówienie na forum Rady Europy. Franciszek mówił, że misją Rady powinna być nieustanna działalność na rzecz pokoju i wolności. Papież podkreślał, że uprzywilejowaną drogą do pokoju jest uznanie w drugim nie wroga, którego należy pokonać, lecz brata, którego trzeba przyjąć.
Chodzi o proces nieustanny, którego nigdy nie można uznać za w pełni osiągnięty. To właśnie było intuicją ojców założycieli, którzy zrozumieli, że pokój jest darem, który trzeba nieustannie zdobywać, wymagającym wyznanej czujności. Zdawali sobie oni sprawę z tego, że wojny są podsycane zamiarem zdobycia przestrzeni, wykrystalizowania procesów i usiłowania, by je powstrzymać. Dążyli natomiast do pokoju, który można osiągnąć tylko w stałej postawie inicjowania procesów i ich rozwijania.
To piąta podróż zagraniczna Ojca Świętego Franciszka po pielgrzymkach do Ameryki Południowej, Ziemi Świętej i Azji. Jeszcze w tym tygodniu papież uda się z wizytą apostolską do Turcji. Potrwa ona od piątku do niedzieli. Państwo, gdzie fałszuje się wybory, nie jest państwem demokratycznym. To początek drogi na wschód, powiedział w Radiu Maryja prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Odniósł się on do szeregu nieprawidłowości, do jakich doszło podczas pierwszej tury wyborów samorządowych. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że wielka część osób, która liczyła głosy, to byli ludzie uczciwi, ale z pewnością znaleźli się też i nieuczciwi. Na mniejszą skalę występowało to, co w poprzednich wyborach. Wówczas zaobserwowano pewną korelację między głosami nieważnymi, a wysokim poparciem PSL-u. Ponadto badania exit poll różniły się od ostatecznego wyniku.
Można przypuszczać, że przynajmniej w wielkiej mierze był to wynik tego samego zjawiska, które miało miejsce teraz, tylko teraz to się bardzo, ale to bardzo zaostrzyło i można już mówić o takim przedsięwzięciu, które zupełnie zmienia kształt politycznej sceny. A to już się w ramach demokracji nie mieści, bo różnego rodzaju, no powiedzmy sobie, niedobre wydarzenia mają miejsce także w systemach demokratycznych, ale jeżeli następuje taka zmiana wyniku wyborów, która niewątpliwie wpływa na kształt władzy, ważnej władzy, mówię tutaj o władzy samorządowej w województwach w wielu miejscach, no to tutaj już nie ma o czym dyskutować i trzeba bić na alarm i zrobić wszystko, żeby to się już więcej nie powtórzyło, żeby polską demokrację uratować.
Prawo i Sprawiedliwość złożyło do laski marszałkowskiej projekt ustawy dotyczący skrócenia kadencji sejmików wojewódzkich do 31 marca 2015 roku. Projekt popiera jedynie SLD. Konstytucjonaliści, z którymi w ostatnich dniach spotykał się prezydent Bronisław Komorowski, przestrzegali go, jak mówił, przed ewentualnym skracaniem kadencji poprzez ustawę uchwaloną w Sejmie. Stanowiskiem konstytucjonalistów jest zaskoczony poseł Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS-u.
Dziwne, bo w 1998 roku konstytucjonaliści wyrażali inne zdanie w sprawie wydłużenia kadencji samorządu. Wtedy się zgadzali. Teraz w przypadku skrócenia kadencji samorządu, a więc odwołania się do suwerena, do narodu, mają inne zdanie. Wygląda mi to na taką obronę środowiskową. Otóż skompromitowali się sędziowie PKW, w 1/3 pochodzili z Trybunału Konstytucyjnego, więc teraz w imię interesów środowiskowych panowie poniechali interesów państwowych. To jest zachowanie karygodne.
We wtorek prezydent Bronisław Komorowski rozmawiał z prezesami Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz pierwszym prezesem Sądu Naczelnego w sprawie kandydatur do Państwowej Komisji Wyborczej. Komorowski rozmawiał też z przewodniczącym SLD Leszkiem Millerem w sprawie zmian w kodeksie wyborczym. Tymczasem do sądów okręgowych w różnych częściach Polski wpłynęło w sumie 90 protestów wyborczych. Chodzi m.in. o błędy w kartach do głosowania oraz podejrzenia, że głosy nie zostały podliczone właściwie. Rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku Tomasz Adamski mówi, że sąd na rozpatrzenie protestów wyborczych ma 30 dni.
Możemy składać takie protesty wyborcze do 30 listopada dotyczące tej pierwszej tury, a następnie sąd do 30 grudnia musi rozpoznać te protesty. Ma 30 dni na to. Na razie jeszcze terminy nie zostały wyznaczone. Czekamy cały czas na wpływ pozostałych protestów. Mogą być to protesty powiązane ze sobą, dotyczące tych samych zagadnień i wtedy istnieje taka możliwość, że zostaną połączone do jednego postępowania.
Niektórymi sprawami związanymi z nieprawidłowościami dotyczącymi wyborów samorządowych zajmuje się prokuratura. Chodzi m.in. o pracę Komisji Wyborczej w Chociszewie w gminie Parzęczew, gdzie w urnie znalazło się o 31 więcej kart niż wydała komisja. Śledztwo w sprawie kupowania głosów wyborczych w Płocku wszczęła tamtejsza prokuratura. Postępowanie dotyczące 3 incydentów prowadzone jest po zawiadomieniu złożonym przez płocką radną PiS-u. Od początku 2015 roku członkowie rodzin wielodzietnych, niezależnie od dochodu, będą mieć zniżki na przejazdy koleją, opłaty paszportowe i wstęp do niektórych muzeów czy obiektów sportowych. Zagwarantuje im to Karta Dużej Rodziny. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje obecnie na mocy rządowego programu, który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów. Przygotowany przez resort pracy projekt przewiduje przeniesienie rozwiązań na grunt ustawy. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje tym, którzy wychowują co najmniej 3 dzieci. Karta, jak dotychczas wydawana na podstawie projektowanych przepisów, będzie uprawniać do zwolnień, ulg, zniżek i innych uprawnień w dostępie do towarów lub usług. Karolina Elbanowska ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców mówi, że jeśli rząd chce rzeczywiście pomóc polskim rodzinom, to niezbędna jest kompleksowa polityka prorodzinna.
Polityka prorodzinna niestety na dzień dzisiejszy pozostaje w sferze takiego troszeczkę jednak PR-u, to znaczy jest ten taki sygnał, że jest dla rodzin wielodzietnych pomoc, natomiast jednak większość rodzin w Polsce to są te rodziny z jednym, z dwójką dzieci. One dzisiaj bardzo często mają naprawdę poważne problemy z tym, żeby utrzymać rodzinę. Tak więc to, że karty wielodzietne dzisiaj są, to jest dobry kierunek, tak dalej. Natomiast potrzebna jest kompleksowa polityka prorodzinna dla rodzin z jednym, z dwójką i z większą ilością dzieci. To jest po prostu konieczność dzisiaj dla naszego państwa.
Zgodnie z projektem karta, tak jak dotąd, będzie wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Francja odłożyła do odwołania dostarczenie Rosji pierwszego Mistrala. Prezydent François Hollande powiedział, że obecna sytuacja na wschodzie Ukrainy nie pozwala na dostarczanie Rosji pierwszego zamówionego przez nią okrętu desantowego. Wiceminister obrony Rosji Jurij Borisow powiedział agencji TASS, że jeśli Paryż nie odda Mistrala, Moskwa pójdzie do sądu. Ponadto będzie wystawiać kary umowne. Poseł Waldemar Andzel, członek Sejmowej Komisji Obrony, stwierdził, że odłożenie decyzji o dostarczeniu Mistrala jest rozsądne. Polityk dodał, że Unia Europejska powinna zaostrzyć sankcje wobec Rosji.
Francja nie powinna dostarczać tak nowoczesnych okrętów desantowych do Rosji, która by mogła dalej prowadzić swoją ekspansywną politykę wobec innych krajów. To jest bardzo dobry kierunek decyzji ze strony Francji. Świadczy to z jednej strony o rozsądku Francuzów, a z drugiej strony o zagrożeniu, jakie płynie z polityki Rosji Putina.
Umowę o wartości 1 200 000 000 euro na dostawę do Rosji dwóch Mistrali Francja podpisała w 2011 roku. We wrześniu Hollande połączył przekazanie wybudowanego już pierwszego okrętu o nazwie Władywostok z uregulowaniem kryzysu ukraińskiego. Pierwotnie okręt miał być dostarczony w październiku. Prorosyjscy separatyści z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej na wschodniej Ukrainie zażądali zwołania pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rada miałaby rozpatrzyć wprowadzenie na opanowane przez nich tereny kontyngentu wojsk pokojowych. Kontyngent będzie kontrolować wypełnianie przez Kijów zawartych wcześniej porozumień oraz rozwiązać problemy w sferze humanitarnej i socjalnej. Apel związany jest najprawdopodobniej z decyzjami władz Ukrainy, które coraz bardziej izolują kontrolowane przez separatystów w ziemię od reszty kraju. W ocenie doktora Huberta Kotarskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego najpewniejszym jest scenariusz przyłączenia Donbasu do Federacji Rosyjskiej.
No i to pokazały również te wybory, które zostały zaaranżowane przy dużej pomocy Rosji, które wyraźnie pokazały, że to terytorium ciąży w bardzo silny sposób do Federacji Rosyjskiej, raczej nie wiąże swojej przyszłości czy to gospodarczej, czy politycznej z Ukrainą. Na pewno Federacja Rosyjska i rządzący w Moskwie będą dążyć do tego, żeby jednak Donbas przyłączyć do Federacji Rosyjskiej. No, trzeba pamiętać o tym, że jest to bardzo bogaty region, szczególnie w różnych złożach o charakterze naturalnym. W związku z tym byłoby to też w jakimś sensie takie dopełnienie też wizji gospodarczej Rosji, która jednak swoją przewagę ekonomiczną buduje na złożach naturalnych. W związku z tym Donbas jakby świetnie wpisywał się w ten scenariusz taki ekonomiczny, gospodarczy rozwoju Rosji.
Władze w Kijowie planują też odcięcie Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej od połączeń kolejowych. Zapowiedział to przedstawiciel kolei państwowych Ołech Titow. Według niego pociągi pasażerskie będą kursowały tylko do umownej granicy między Ukrainą a dwiema separatystycznymi republikami. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.